prymas Stefan kardynał Wyszyński w drodze ku beatyfikacji. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Was, drodzy Państwo, w kolejnym naszym spotkaniu w cyklu Kateches w drodze ku beatyfikacji. Dzisiaj ostatnie już nasze spotkanie, ostatnia, trzecia katecheza pod tytułem Prymas Wyszyński, prymas patriota, człowiek kochający ojczyznę bardziej niż własne serce. Prymas Wyszyński był, jak mówiliśmy, człowiekiem Boga, człowiekiem Bożym, który szedł przez życie, też trzymając się mocno dłoni Matki Bożej, ale nie chciał iść sam przez życie, kroczyć ku niebu, ku świętości, czuł swoją misję i chciał wciągnąć pod płaszcz Maryi, można tak powiedzieć, a także poprowadzić do nieba cały naród polski, powierzony jego prymasowskiemu pasterzowaniu, jego prymasowskiej opiece. Bardzo kochał Polskę. Kiedyś powiedział, bardziej niż własne serce. Chociaż wiedział, że nie będzie mu łatwo służyć ojczyźnie, bo będzie spotykał zarzuty z jednej, drugiej strony. Cokolwiek zrobi, zawsze będzie pod ostrzałem jakiejś tam grupy społecznej. Wiedział szczególnie, że jego rozmowy z komunistami będą mocno krytykowane. No, w takich czasach żył. Nieświadomy był obserwacji, świadomy był ocen wielu ludzi, mówił nawet: ocena mojej pracy wypada różnie, niekiedy czysto politycznie, ale moja polityka zmierza do jednego celu, aby lud polski dochował wierności Bogu i Chrystusowi, Jego krzyżowi i Ewangelii, Maryi, Matce Chrystusowej i Kościoła oraz zdrowym zasadom moralności chrześcijańskiej. A czując, co się wydarzy, gdy wypowiedział te znamienne słowa non possumus w tym słynnym liście do rządu polskiego, gdzie napisał rzeczy bożych na ołtarzach Cezara składać nie wolno, non possumus, jakby też wyprzedzając wydarzenia, uspokajał, ale zapewniał hierarchów kościelnych, księży, ale też lud wierny, Polaków. Mówił tak, prosił właściwie, gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas stchórzył, nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. I tutaj dodał te właśnie piękne słowa, do których warto wracać. Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. To było wołanie, to była prośba, aby nie zwątpili w niego, aby się nie załamali, kiedy go nie będzie blisko. Miłość do ojczyzny była tuż po miłości Boga, Matki Bożej, priorytetem dla prymasa Wyszyńskiego. Nawet jeśli ktoś mógł posądzać prymasa o szowinizm, to była jego tylko i wyłącznie troska. By nie zniszczyć, by nie zaniechać, by nie zagubić, nie zdeptać historii, dziejów Polski, nie zmarnować przelanej krwi, przodków, Polska była dla niego bardzo ważna. Wiedział, że utrzymanie Polski, właśnie takiej historycznej dla Polaków, szczególnie po II wojnie światowej, przeżywającej komunizm, będzie bardzo ważne. Dlatego z odwagą powiedział, nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem, kosztem własnej ojczyzny. Jakby chciał powiedzieć, skupmy się na Polsce, która jest naszą matką, która jest ważna. Na innym miejscu mówił też ważne słowa. Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I dalej. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludzi i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Istotnie było to bardzo ważne dla prymasa. Mocne, prawda? Po Bogu największa miłość to Polska. Ważne, aby ocalić pamięć historyczną, nie zmarnować tego, co jest przeszłością, o co walczyli przodkowie. Mówił, naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić. Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie wychowawcze. Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości. Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością, jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenia bez powiązań historycznych, to naród renegatów. Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia. Zatem trzymać się przeszłości, doświadczeń, bronić wiary. I zobaczcie, czasami ludzie, no dobrze, mówią, jest historia, ale jaka będzie ta przyszłość? Ojczyzny, co będzie? Niektórzy mówią, a jakoś to będzie, jakoś tam będzie, jakoś tam się ułoży. No zobaczymy, jakoś będzie. A dla prymasa to nie było wszystko jedno. Mówił, nie jest nam wszystko jedno, jaka będzie nasza wolna ojczyzna. Kościół w Polsce zarówno czasów niewoli, jak i dziś pełni zadanie podnoszenia wymagań stawianych narodowi. Dlatego też, gdy mamy teraz odpowiedzieć na pytanie Polska, ale jaka? Chciejmy sobie naprzód przypomnieć najmilsi nasze obowiązki. Pierwszy obowiązek, który spoczywa na nas współczesnych i na młodym pokoleniu, to obowiązek szacunku dla przeszłości historycznej. Zdaje się, że nie mamy powodu uprawiać jakieś krucjaty przeciwko naszym dziejom narodowym i przeszłości narodu, bo słusznie można powiedzieć, że chociaż mamy sobie osobiście wiele do wyrzucenia i chociaż staramy się być sprawiedliwi w ocenie naszego wysiłku rodzimego, to jednak dziejów naszych ojczystych wstydzić się nie możemy i nie mamy potrzeby. A do młodych apelował, mówił, żeby czerpali z tego, co przeszłe. Młode pokolenie Polski idzie w czasy niewątpliwie trudne. Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnijcie. I od was zażądają wielkich ofiar, potężnej wiary, gorącej miłości, a po niejednej klęsce nadziei na sprawiedliwego Boga. Musicie być wtedy mężni. W takich momentach pomocą wam będzie doświadczenie, które naród zdobył w ciągu minionych dziejów. Wielką mądrością jest umiejętność czerpania z doświadczeń przeszłości. Aby się ostać, musicie sięgnąć do tych sił w narodzie, dzięki którym on trwa od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień i wojen. Mamy bogate doświadczenie religijne, moralne, społeczne, narodowe, polityczne. Dobrze wiemy, że wielkie moce, które sprawiły, że naród trwa i rozwija się w dużym stopniu, zawdzięczamy naszemu natchnieniu i duchowości religijnej, którą w najtrudniejszych momentach odżywiała się nasza duchowość ojczysta, i kultura narodowa. Gdybyśmy chcieli z niej usunąć wszystko, co jest z ducha chrześcijańskiego, jakże pozostałaby uboga. Prosił o szacunek do historii, do tego, aby nie lekceważyć przeszłości, bo sam tę historię też przecież budował, tworzył, walczył o Polskę, za Polskę, no bez karabinu, ale jednak, najpierw jako dziecko. Kiedy Wyszyński się urodził, to już mówiliśmy, były zabory. Do 17 roku życia prymas Wyszyński właściwie wychowywał się w zaborze rosyjskim. Najpierw w Zuzeli, później w Andrzejewie, bo się Wyszyńscy przeprowadzili. Ale nie miał lekcji polskiego. Polskie książki podsuwał mu ojciec. Gdzieś tam wieczorami czytał z nim, pomagał mu poznawać ten polski język. Mały Stefan brał też udział w nocnych, dość niebezpiecznych i bardzo ryzykownych akcjach z tatą i zaprzyjaźnionymi ludźmi, też patriotami. Wieczorami, kiedy już było naprawdę ciemno, wychodzili na cmentarze, które tak naprawdę były zdane na własny los, można tak powiedzieć. Miały być wchłonięte przez las, zniszczone, zdeptane. Cmentarze, gdzie byli pochowani powstańcy polscy. I tam ojciec Stefana ze znajomymi, a także mały Stefan, mający wtedy 10 lat, pomagał przy reparacji tych grobów. To znaczy poprawiano kopce, naprawiano krzyże. To było zabronione. Groziło to represjami, a może nawet wywózką przez Rosjan. Gdy mieszkali w Zuzeli, to było niedaleko Buga, to po drugiej stronie tej rzeki był rządzący tam gubernator, nie wiem jak go nazwać, który był no, bardzo zasadniczy, jeszcze bardziej tępił polskość niż w tym regionie zuzelskim. I o tym wiedział ojciec i przyjaciele. I co oni robili? Znów pod osłoną nocy zawozili tamtym ludziom, łodzią, przez rzekę, książki. W jaki sposób? Do worka po ziemniaka wkładali ziemniaki, później książki, jedno piętro znowu ziemniaków, znowu książki i znowu ziemniaki. To było znów bardzo ryzykowne. Nocą na tej łodzi te worki z książkami, ziemniakami wywozili, przekazywali tam zaprzyjaźnionym ludziom i tak rozprowadzali literaturę polską, historię. A co robił Stefan? Stefan tych łodzi pilnował. A więc już tutaj uczył się, że o Polskę się walczy, że Polskę trzeba promować, o Polskę trzeba dbać, że nie można doprowadzić do tego, aby pamięć o Polsce wygasła. A przypominam, to były zabory. On wtedy uczył się, Polska jest ważna. Wtedy już ryzykował dla Polski, o której potem powiedział, że kocha ją bardziej niż własne serce. Takim wyjątkowym znakiem jego patriotyzmu też był udział jego w powstaniu warszawskim. Wprawdzie nie walczył z karabinem, ale miał swój też ważny wkład w powstanie. Kiedy wybucha powstanie, Stefan ma 43 lata. Jest księdzem, jest kanonikiem, jest już profesorem prawa kanonicznego, ale wtedy też już jest zaprzysiężonym kapelanem Armii Krajowej. Przybiera pseudonim Radwan III, jest kapelanem w okręgu wojskowym Żoliborz-Kampinos i zakłada, a jednocześnie prowadzi, to znaczy pomaga w szpitalu dla powstańców warszawskich w Laskach nieopodal Warszawy. Wspomniałem o tym króciutko w naszym pierwszym spotkaniu. Tam pełni nie tylko posługę kapłańską, ale też taką ludzką. Taką samarytańską. Bierze udział w operacjach. Tam pierze bandaże, mundury, uspokaja ciężko rannych, udziela sakramentów świętych, prowadzi prowizoryczne pogrzeby. Nawet zapamiętał jedno takie wydarzenie, kiedy przyniesiono ciężko rannego w pierwszych dniach powstania młodego chłopca, 16-letniego Bogusia Grygorcewicza. I on, ranny, umierał na rękach kapelana Wyszyńskiego. Długo nie mógł o tym zapomnieć. Taki młody chłopak walczył o Polskę, na jego rękach umarł, często do niego wracał. Nie było to wszystko łatwe dla stosunkowo młodego księdza Wyszyńskiego. To dla niego był nawet swego rodzaju koszmar, to co widział, tą krew, to cierpienie, te rozszarpane ciała ludzkie. Napisał wiele, wiele lat później, po wojnie: pamiętam, jak byłem zmęczony, tą ciągłą krwią, amputacjami, koszami wynoszonych rąk i nóg, tą męką żołnierzy, którzy byli bohaterscy na froncie, a jak dzieci na stole operacyjnym. Patrzyłem na to wszystko, przeżywałem strasznie. Wydawało mi się, że to nie dla mnie ten obraz, ale dzisiaj rozumiem, jak wiele mi to dało. Na innym miejscu mówił: szpital zapełniał się bardzo szybko. Wkrótce stał się za mały. Musieliśmy rannych żołnierzy kłaść, gdzie tylko się dało. Zajęliśmy cały dom rekolekcyjny i domek obok. Spowiadało się zazwyczaj tych, którzy czekali na operację. Tutaj, w tej kaplicy. Przenoszeni byli na noszach albo na jakimś kocu. Tutaj czekali, potem przenosiło się ich na stół operacyjny. Prześcieradła i koce, na których leżeli, były przesiąknięte krwią. Bardzo ciężkie doświadczenie. To wszystko uczyło Wyszyńskiego takiej konfrontacji z cierpieniem, z regularną niemal śmiercią. Nie było to proste. Ale też była nadzieja, bo kiedy się już powstanie skończyło, kiedy Wyszyński spacerował gdzieś tam w pobliskim lesie, zobaczył jakąś stertę starych książek tam dopalających się i wiatr przywiał pod jego nogi kartkę z takiej jednej księgi. Podniósł tę kartkę, na której napisane było słowo z Biblii: będziesz miłował. Kartka z Pisma Świętego spadła pod jego stopy, a tam napisane było: będziesz miłował. Wtedy zanotował w swoim dzienniku: nic droższego nie mogła nam przynieść ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament. Prymas, wtedy nie prymas, ksiądz Wyszyński wiedział, że walczyć trzeba za ojczyznę. Trzeba walczyć o człowieka, ale nie karabinem, ale miłością. Jest inna broń, to jest miłość. W 1970 roku powiedział takie słowa: jeśli byście zapytali, jaki rodzaj miłości potrzebny jest dzisiaj, to bym powiedział: nie tyle potrzeba nam dziś bohaterskich śmierci z miłości, ile bohaterskiej pracy z miłości ku naszej ojczyźnie. Pragnąłbym, najmilsi, aby to zapadło w duszę każdego z was jak dobre ziarno, które naszym czasom musi przynieść owoc stokrotny. Będzie to owoc ku pokojowi. My jesteśmy znani z tego, że musimy się poświęcać i życie oddawać. Polacy umieją wspaniale umierać, ale najmilsi, potrzeba, aby Polacy umieli wspaniale pracować. Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, w męce, bólu i cierpieniu długie lata i to jest większe bohaterstwo. Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Bardzo pragnął, aby ludzie dla siebie byli dobrymi. W rodzinie, pracy, sąsiedztwie. Mówił: nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością. naprzód między sobą, aby nie podnieść przeciw nikomu ręki w ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dość byli bici przez obcych. Niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia, przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: oto jak oni się miłują. I ciągle zachęcał do tego, żeby człowiek pracował sam nad sobą, żeby wkładał wysiłek w pracę nad sobą. Mówił: najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym, nad sobą. Brak pracy wewnętrznej nad sobą to główny wróg trwałości związków małżeńskich. Dlatego prymas czuł jakieś wewnętrzne takie przynaglenie, aby stworzyć jakiś taki program też dla pracy wewnętrznej. Kiedyś powiedział: ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. Dlatego w 1967 roku w liście na Wielki Post ogłosił program społecznej krucjaty miłości. To był taki program odnowy życia codziennego. To było takie zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, pracy, wśród przyjaciół, wszędzie. Jakby chciał powiedzieć, trzeba zacząć zmieniać świat, ale od siebie. ABC społecznej krucjaty to 10 punktów, 10 takich wskazań. Oto one. Pierwsze. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Drugi punkt. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Punkt czwarty. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Punkt piąty. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Punkt szósty. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Punkt siódmy. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Punkt ósmy. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Punkt dziewiąty. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. I punkt dziesiąty. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Czy to nie jest tak naprawdę inaczej napisana Ewangelia? To Ewangelia na co dzień. Kiedy się słucha tych wypowiedzi prymasa, to ma się takie wrażenie, nie wiem, czy macie takie wrażenie państwo, że te słowa są bardzo aktualne też dziś. One nic nie straciły na ważności, nawet jakby były skierowane szczególnie do nas, ludzi XXI wieku, współczesnych. Jakby mówił to prorok. Prymas niewątpliwie wyprzedzał czasy i wiedział, jaki jest Polak, jaka jest ta dusza Polaka, jak się zachowa, jak będzie reagował. Wiedział, że dusza polska jest waleczna, jest pracowita, ale Polak potrafi być też uparty, Polak też narzeka, krytykuje, niestety szybko się zniechęca, wątpi. I no właśnie, dlatego prymas włożył w usta sobie współczesnych, ale myślę, że też jest to słowo nasze. Takie pytanie. Co będzie? My często pytamy, co będzie, co przyniesie jutro, prawda? Teraz mamy takie czasy covidowe, lockdownu, wirusa, boimy się, co będzie. Prymas już kiedyś pytał, co będzie? Co będzie? Tylko Bóg na pewno będzie, a ty w Nim, mówił kardynał Wyszyński. Dlatego na pytanie, co robić, odpowiada. Jeśli z dłoni narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne. Zatem Ewangelia, zatem Słowo Boże, wiara. Trzymać się Boga, bez Boga, ani do proga, trzymać się zasad. Pytał, wymagał bardzo mocno. Stańcie teraz wobec rzeczywistości rodzimej i zapytajcie każdy siebie, jakiej ja chcę Polski. Czy zastanawiam się nad tym kiedykolwiek? Czy chcesz Polski bezdzietnej, w której tak wiele nienarodzonych Polaków idzie do kanałów? Czy chcesz Polski bez wiary w Boga i ludzi, a więc i bez ideałów, bez porywów i wzlotów, bez zdolności do poświęcenia i ofiary? Nawet na froncie w obliczu wroga trzeba w coś wierzyć, aby być zdolnym do bohaterstwa. Ale wiara i poświęcenie potrzebne są nie tylko na froncie wojennym, lecz także na froncie pracy, obowiązku, zawodu, nauki, codziennego trudu i wysiłku. Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w Boga żywego. To powiedział w 1972 roku w Warszawie. I też zawsze stawiał na rodzinę. Rodzina zawsze była mocą narodu, bo jest ona kolebką, Betlejem dla narodu. Naród będzie jutro taki, jaką dzisiaj jest rodzina. Rodzina Bogiem silna. Mówił, musimy sobie ten napis wtłoczyć przez oczy, w mózgi i serca. Abyśmy się przejęli tym, że rodzina jest Bogiem silna. Czyli kiedy w domu jest Bóg, to jest i bezpieczeństwo, i siła, i radość, i zgoda. Rodzina, mówił na innym miejscu, jest matką społeczeństwa. Z rodziny powstaje społeczeństwo. Ona, rodzina, daje społeczeństwu i państwu dar Boży, człowieka. Rodzina jest nie tylko komórką społeczeństwa. Jest ona jego łonem, czyli rodzina rodzi społeczeństwo. Koniec rodziny, mówił prymas, to upadek społeczeństwa. Koniec rodziny to upadek społeczeństwa. A do małżonków mówił między innymi, potrzeba, abyście się wzajemnie uświęcali. Nie wystarczy, że połączeni przez sakrament małżeństwa żyjecie obok siebie. Musicie teraz oddziaływać na siebie. Wychowujcie nie tylko swoje dzieci, wychowujcie wzajemnie siebie i pod tym względem nie ma różnicy między obowiązkami ojca i matki, małżonka czy też małżonki. Wysiłek musi być wspólny przez wzajemną miłość. Czyli dbać o siebie, walczyć i szanować siebie. Mi kiedyś bardzo spodobały się takie słowa, które nawet nie wiedziałem, że to rzeczywiście są słowa prymasa. Sprawdziłem w różnych źródłach. No, zapamiętajcie wszyscy panowie, ale panie, wszystkie małżonki, niech nie wykorzystują tego słowa prymasa. Prymas powiedział tak, do mężczyzn, ilekroć do twojego pokoju wchodzi kobieta, zawsze wstań. Zawsze wstań, choćbyś był najbardziej zajęty. Ja to powtórzę, bo bardzo mi się podoba. Ilekroć do twojego pokoju wchodzi kobieta, zawsze wstań. Choćbyś był najbardziej zajęty. Dżentelmen, szarmancki, kulturalny człowiek tak robi. Tak robił prymas, oczywiście. Ale ktoś powie bez przesady. Jednak od takich drobiazgów się zaczyna. Ja się zastanawiam sam, czy tak czynię, kiedy spotykam kobietę, kiedy jestem w domu rodzinnym, czy jak siostra wchodzi, mama, czy wstaje. No, ale jest to jakaś podpowiedź, bardzo ciekawa. A co my, jako Polonia mamy robić dla Polski? Tak daleko jesteśmy od Polski, tyle tysięcy kilometrów tutaj w Australii, z tego miejsca do was mówię. Prymas mówił, że powinniśmy się jednoczyć pod sztandarem Matki Bożej. Kiedyś pochwalił Polaków, Polonię w ogóle, kiedy był w Niemczech, w sanktuarium Matki Bożej w Nevigess. Zespolenie całego narodu w imię Matki Najświętszej widzimy również w postawie naszych rodaków, którzy powędrowali w dalekie kraje. Wszędzie znakiem narodowej więzi dla nich jest Matka Chrystusowa, pani Jasnogórska. Ile próśb zanoszą Polacy z emigracji do nas. Przyślijcie nam obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ile kościołów wznieśli oni w dalekich krajach, ostatnio w Australii, ku jej czci. Zastanawiałem się, czy to nie było może Omara Young w Sydney? Polonia zagraniczna wiąże swoje nadzieje życiowe, doczesne i wieczne ze świętą Bożą Wspomożycielką, Panią Jasnogórską, daną ku obronie narodu polskiego. Moglibyśmy mnożyć przykłady, jak królowa Polski, Pani Jasnogórska, stała się przedziwnym powiązaniem całego naszego narodu. Kochamy Matkę Bożą. My, którzy mieszkamy na emigracji, Polacy mieszkający w granicach naszej ojczyzny, pod sztandarem Maryi jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Polska jest jedna, mówił prymas. Polskę ukochał bardziej niż własne serce. Prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia, sługa Boży, człowiek Boga, człowiek maryjny, człowiek Maryi, wielki patriota, niech będzie nam wzorem. A wyniesiony do chwały ołtarz jako błogosławiony Kościoła katolickiego, niech wyprasza Polsce, Polonii, nam, naszym rodzinom, naszym parafiom potrzebne łaski. Prymasie tysiąclecia, kardynale Stefanie Wyszyński, przyczyniaj się za nami. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za udział w trzech katechezach ku beatyfikacji. Niech postać prymasa Wyszyńskiego będzie inspiracją i wzorem. A on sam, niech jako błogosławiony, jak powiedziałem przed chwilą, wyprasza potrzebne łaski. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński w drodze ku beatyfikacji.